Pozdrawiam Marcina i Jacka z Eduga, z Edbu Gadek.
Słuchacie Edugadek?
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Jakby historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Dobra. Dzień dobry, Marcin. Nie wiem, co powiedzieć. Poczekaj, ty zacznij.
Oderwijcie się przez chwilę od mycia okien, robienia mazurków. Nie robi się mazurków, Boże Narodzenie,
nie? Ja przed chwilą
nie?
Zrobiłem choinkę, to znaczy...
Od robienia choinek się oderwijcie.
Tak, kotki, pieski ganiały wokół siebie, było strasznie tak świątecznie.
Oderwijcie się od kotków, piesków.
A ty tak starasz się tak ciepło, rozumiem, tym
tak,
głosem.
Tak, Boże, magia świąt.
A wiesz, teraz zanim tutaj zaczniemy, to ja sobie ostatnio przeszukiwałem jeden odcinek i ty walnąłeś niezłą pomyłkę, ci powiem.
Bosko. No.
Bo ty jak byłeś kiedyś w Gdańsku na tej konferencji, ty powiedziałeś, że ktoś do ciebie podszedł i powiedział, że tak się czuje, jak poczułeś się tak jak Tomasz Mann. A z tego, co ja wiem,
Tomasz
tak, Mann to chyba
już nie żyje.
Żadnego przed mikrofonem żadnym nie siedział.
A to jak on się nazywa? To... Wojciech Mann, o cholera.
Wojciech Mann, tak. Ale to już tak poważnie. Witamy was wszyscy bardzo serdecznie na naszym świątecznym odcinku podcastów. Edugadek, przepraszam, jak słyszycie, nie za bardzo wzruszenie pozwala mi mówić, ale to może dlatego, że za chwilę posłuchamy bardzo wielu głosów. Mamy taki dziwny plan, na który wpadliśmy, żeby dzieci przemówiły ludzkim głosem, dzieci nauczycielskie.
Tak, muszę przyznać, że pomysł wziął się prawdopodobnie z tego, że kiedyś udało mi się odsłuchać podcastu nagranego przez córkę Jolanty Okuniewskiej, przez Asię Okuniewską. Okazuje się, że Asia Okuniewska, jej podcast Tu Okuniewska oraz podcast Ja i moje przyjaciółki idiotki.
To są
dwa podcasty, które należą do pierwszej piątki najpopularniejszych podcastów. To są dane z czerwca, więc niesamowity zbieg okoliczności też, bo ja chciałem przypomnieć, że Jola Okuniewska była pierwszą w historii Edugadek nauczycielką na naszej fonii.
Tak, to znaczy my, szczerze powiedziawszy, nie będziemy, nasz podcast jest bardzo niszowy i na pewno nie będzie jednym z pięciu najbardziej popularnych podcastów w Polsce, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że nasza droga koleżanka Jola ma córkę, z którą nas łączy nagrywanie właśnie podcastów.
Tak, i po 50 odcinkach Edugadek, Edugadki zatoczyły koło i docieramy od Okuniewskiej do Okuniewskiej.
No, ale żeby nie było tylko i wyłącznie z jednym dzieckiem nauczycielskim, to jak już poszło, to myśleliśmy sobie, że po prostu zaprosimy was do tego, byście ponagrywali swoje dzieci i faktycznie tych nagrań jest sporo i obiecujemy wam, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę śmieszny, wzruszający, poważny i niezwykły.
Tak więc robiąc te makowce i myjąc jeszcze okna i prasując przed świętami, ubierając choinkę, macie niespotykaną okazję poczuć magię świąt z edugadkami i nauczycielskimi dziećmi.
Czekamy już, lecimy do Asi Okuniewskiej, nie Joli.
I do Reykjaviku, do małej piwniczki w Reykjaviku, więc Skandynawia.
Skandynawia i 20-parominutowa rozmowa z Asią Okuniewską o jej mamie, o nauczycielach, o edukacji w Islandii i nie tylko. A my spotykamy się za 20 parę minut. Lecimy.
No wy nauczyciele macie to zupełnie, totalnie we krwi, bo moja mama potrafi się wyluzować i pamiętam, że zawsze jak były jakieś występy czy coś, to moja mama wstawała i w ogóle nie martwiła się, że ktoś ją oceni czy coś. Moja mama po prostu wstawała i mówiła brawo i klaskała, słuchajcie, w dłonie i strasznie mnie to zawsze tak, że jak tak można w ogóle okazywać emocje tak jawnie. I teraz, kiedy właśnie zapisałam się na islandzki w szkole, trafiłam do takiej szkoły, która faktycznie jest taka no bez kija w dupie, czyli tam trzeba się bawić w jakieś tam w szubienice, czy tam wisielca, nie wiem jak to się nazywało. Wszystkie jakieś słówka się poznaje poprzez, wiecie, kalambury i w ogóle. I ja chyba troszeczkę już wyobrażałam sobie, że to będzie inna szkoła i że nie będzie takiego dziecięcego właśnie trochę zabawy w teatr, trochę jakichś tam odgadywania sylab i po prostu jak już tak, wiecie, jak taka dorosła osoba, już myślałam, że już musimy się traktować, kochani, poważnie. I po prostu musimy siedzieć i klepać po prostu te czasowniki i je ćwiczyć. I jakby nie brałam w ogóle do głowy tego, że mogę źle się czuć w takim otoczeniu ludzi, którzy na przykład wspólnie śpiewają i klaszczą, no.
Ale jak ty się czujesz źle, bo czujesz się taką, że nie jesteś w swoim środowisku, tak?
Rozumiem, trochę że... też, ale też trochę taka przerażona w ogóle, że nagle ludzie będą mnie oceniać i się patrzeć. Nie wiem, wiecie, może to jest jakaś sprawa taka pokoleniowa, bo jestem z pokolenia, które się trochę też obraca no, od młodych lat w internecie i tam jest duża przecież szansa bycia ocenionym negatywnie i tam, żeby ktoś coś gadał. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu ta różnica, że moje pokolenie już trochę... może ostrożniej ze swoją spontanicznością postępuje, nie wiem, tak mi się wydaje, ale...
A w jednym ze swoich podcastów porównywałaś właśnie to islandzkie podejście do życia, do edukacji też, do uczenia się w ogóle z tym, z czym spotykamy się w Polsce i mówiłaś, że tego właśnie nastawienia brakuje ci w Polsce, że chętnie by się zaimportowała na polski grunt. Możesz coś o tym więcej powiedzieć?
Na przykład jak przechodzi się przy przedszkolu albo przy szkole podstawowej na Islandii, to przede wszystkim widać to, że tam wcale nie musi być, wiecie, boisko szkolne wypakowane jakimiś super zabawkami albo jakimiś ekstra konstrukcjami. Tak naprawdę te islandzkie dzieciaki muszą się uczyć ze sobą od najmłodszych lat po prostu współpracy. I tam większość zabawek, które widziałam dookoła mojego domu, jest kilka takich przedszkolnych powiedzmy placyków, to jest bardzo dużo zabawek, które wymagają, żeby je uruchomić, potrzeba kilkoro dzieci. Czyli jedno dziecko musi coś pociągnąć, drugie musi coś przysypać i dopiero wtedy coś się uruchamia. W ogóle pierwszy raz coś takiego widziałam tutaj. Więc to było też dla mnie w ogóle jakimś dużym zaskoczeniem. I rzeczywiście jest duży taki nacisk na integrację i na też taką multikulturowość. Wszystkie przedszkola, jakie tutaj widzę, obchodzą również paradę równości ze swoimi rodzicami, ze wszystkimi ludźmi, z osiedlami całymi. Także tutaj od najmłodszych lat jest młodzi Islandczycy i też dzieci, które mieszkają na Islandii, są trochę takie, no oczywiście bardziej nastawione na współpracę przez to, że jest po prostu bardzo duża taka multikulturowość, ale też wydaje mi się, że bardzo w dużej mierze są uczone tej współpracy właśnie poprzez na przykład robienie wspólnych projektów, czy to, że wychodzą zawsze na podwórko, choćby nie wiadomo było jaka pogoda, teraz obecnie mamy sztorm i tak dziś widziałam dzieci, które przyczepione do takiej liny, do takiego sznura wyszły.
Dyndały sobie.
Tak, na te 30 minut spaceru dookoła, bo to jest po prostu taka zasada, że muszą się hartować, muszą wychodzić w ten mróz, w te wiatry na zewnątrz.
Często w podcastach mówisz o takich sytuacjach, w których czegoś się uczysz. Jest taki odcinek Nauka, nie nauczka i zauważyłem, że masz bardzo taką pogłębioną refleksję dotyczącą takich sytuacji. Jak się można takiego czegoś nauczyć? Skąd ci się to wzięło? Czy to jest gdzieś jakiś, może ma powiązanie jednak z zawodem mamy i z tym jej podejściem do życia?
Absolutnie się z tym zgadzam. To wynika po prostu z tego, że miałam kreatywnych rodziców, zarówno mamę, jak i tatę. I oni mnie tą kreatywnością od najmłodszych lat karmili. I ja się ogólnie, wydaje mi się, że wszystko, co ja zawdzięczam, każdą taką cechę osobowości, jaką mam, właśnie związaną z kreatywnością, czyli to taką dociekliwość, zasób słownictwa, umiejętność odpowiedniej intonacji. To wszystko tak naprawdę zawdzięczam mamie, i temu, że na przykład zapisała mnie na kółko teatralne, że wszystkie jakieś głupie moje pomysły kreatywne też pozwala mi realizować. Też sama, kiedy robiła jakieś projekty, to też zapraszała mnie do uczestnictwa i też mogłam podglądać, jak to robi. I od mamy chyba właśnie to, co w ogóle widać w moich podcastach, co jest chyba ich najmocniejszą stroną, to jest właśnie ta kreatywność i takie nieszablonowe podejście i do tej warstwy po prostu narracji, ale też do pomysłów, czyli do jakby takiej... W angielskim to się nazywa disruption i tak samo w reklamie, czyli po prostu totalna odwrotność czegoś, coś interesującego, coś zrobionego zupełnie inaczej. I tego myślenia właśnie uczyła mnie mama cały czas.
Czy to jest tak, że ta polska szkoła coś jednak dała ci w tym kierunku, żeby sobie tak poradzić?
W sensie współpracy z innymi ludźmi, czy...
W ogóle takich, no wiesz, jesteś jedną z najpopularniejszych polskich podcasterek, tak? Nie miałaś zajęcia z podcastingu, zakładam, ani w szkole podstawowej, ani w liceum, no to jak to jest, że sobie nagle radzisz jednak? Mimo, że ta szkoła jest taka przestarzała i wiesz, czy była jeszcze tym bardziej parę lat temu.
Za moich czasów edukacji się nie mówiło tak bardzo o tym, że szkoła jest przestarzała. I wydaje mi się, że to teraz jakby, przez to, że nie było może tylu właśnie tych projektów takich międzynarodowych, trochę chyba nauczyciele nie mieli też porównania, co tak naprawdę, wiecie, nie było internetu, gdzie sobie każdy nauczyciel mógł szukać, nie wiem, na Pinterestie czy gdzieś tam indziej inspiracji, tylko były raczej takie ograniczone zasoby w tej, znaczy ja nie wiem, bo nie jestem nauczycielką, ale z tego co pamiętam, moja mama zaczynała od takich tych europejskich projektów, a teraz już mamy przecież do czynienia z projektami ogólnoświatowymi, więc na pewno to się rozszerzyło. Natomiast jak ja byłam młodsza, to chodziłam na kółko teatralne i to akurat bardzo dużo mi dało, a później chodziłam do gimnazjum numer 3 w Olsztynie, które było mocno nastawione na taki trochę amerykański styl szkoły, w sensie były szafki, jakieś tam wypasione te ekrany i tam wiecie, że się nie nosiło się podręczników, tylko karty pracy, które w ogóle okazały się gównem w praktyce, bo po prostu po całym, wiecie, plecaku latały i nie dało się tego w ogóle w jednym miejscu zebrać. Nie dało się tego uzupełnić. Później się nie dało tego nigdzie pochować, tak żeby się nie gubiło. Także było to beznadziejne, wydaje mi się. Wolałam zwykłe książki. I żeby się doczłapać w ogóle do liceum, to ja musiałam, moja mama musiała mi, musieli mi rodzice zapewnić korepetycje, bo ja nie należałam chyba do jakichś bystrzaków z matematyki. Mimo tego, że mama siedziała ze mną w podstawówce i pisała mi, do dzisiaj to wypominam, pisała mi w wakacje takie, wiecie, słupki z matematyki.
Wakacje?
Zanim wyjdę na podwórko, to musiałam się tego nauczyć. Znaczy, to nie była jakaś tyrada, wiecie, to nie była jakaś tyrada, tylko po prostu tam raz w tygodniu, żeby tam sobie utrwalać. No i ja do dzisiaj, słuchajcie, nie jestem jakimś orłem z matematyki, chociaż matura mi poszła dobrze. Natomiast ja nie wiem, czy ja jestem dobra we współpracy. Ja pracowałam w
reklamie.
Mówisz
sama do mikrofonu. Ja tutaj z kolegą, co prawda nie mamy takich osiągów jak ty oczywiście, ale razem to działam, a ty cały czas...
No właśnie, i to jest o wiele trudniejsze.
No
a
jest.
Okazało się, że teraz, kiedy ruszył mój trzeci podcast, w którym jest. Właśnie muszę rozmawiać z dziewczynami, to okazało się, że ja w ogóle... Że to jest zupełnie dwie różne rzeczy, czyli nagrywanie monologów, kiedy wiem, jakby mam jedną myśl w głowie, której się trzymam i wiem, co chcę powiedzieć, a zupełnie o wiele trudniejsze dla mnie jest rozmawianie z kimś innym. No to jest w ogóle nieba ziemia. Jeszcze to jest coś, czego się muszę nauczyć i co teraz będę miała w przyszłym tygodniu również możliwość dalszej praktyki. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to ja nie jestem zwierzęciem stadnym, ja bardziej wolę pracę w pojedynkę.
No dobrze, to wróćmy teraz na momencik do małej Asi w gimnazjum albo jeszcze wcześniej. Postarajmy się pomyśleć o takich kompetencjach, których jednak cię ta szkoła nie nauczyła, a które by ci się teraz bardzo przydały. Czego wyraźnie w tej szkole, kiedy ty chodziłaś do szkoły, nie było?
Nie było na pewno takiej szansy na realizowanie innych tematów spoza podstawy programowej.
Było sztywno.
Bo wielokrotnie... Słucham?
Było sztywno.
Było bardzo sztywno, tak. Mimo tego, że moja szkoła się zawsze starała jakoś nieszablonowo, znaczy przynajmniej niektórzy nauczyciele nieszablonowo podchodzić do lekcji. No i właśnie były jakieś tam, nie wiem, czy filmy puszczane na lekcji, czy czy jakieś tam takie materiały interaktywne, to mimo wszystko nie było właśnie w ogóle niczego takiego, co jest pokazywane na przykład na tych głupich amerykańskich filmach, że oni mają jakieś projekty wspólne, że muszą razem współpracować, pisać coś razem albo spotykać się po zajęciach i robić coś wspólnie. Ja to dopiero poznałam na studiach, kiedy trzeba było się po prostu rozwiązywać 300 zadań, więc dzieliliśmy się porówno i każdy robił, będąc przy sobie, po prostu po lekcjach, po zajęciach. Natomiast w szkole nie było takiej współpracy, to faktycznie. Może też nie było takich nowoczesnych filmów, czy nowoczesnych takich, wiecie, teraz można z dziećmi pójść i nie wiem, nawet źródłem jakimś na temat może być nawet film na Netflixie, albo gdziekolwiek, nawet nie wiem, jakieś zjawiska, które są na całym świecie i są strony przecież do podglądania. Znaczy wydaje mi się, że to, o czym mi mówi moja mama, że co robi z klasą, to już jest jakby takie otwarcie oczu na to, że można szukać takich właśnie nieszablonowych, nietypowych źródeł, które można pokazywać i dzięki temu zciekawić dzieci i młodych ludzi, no. Nie pamiętam takich. Zresztą też tak sobie, jak sobie teraz wspominam nauczycieli już po tych na przykład 10 latach, to naprawdę niewielu dobrze pamiętam.
O.
Wiecie, że to są po prostu nauczyciele, którzy właśnie bardzo się przykładali do pracy i też widać było, że nawet nie są zrażeni tym, że czasem mają za mało czasu lekcyjnego, albo jest jakiś tam materiał, którego niekoniecznie dzieciaki chcą słuchać, to miałam kilku nauczycieli, którzy rzeczywiście chyba z taką pasją podchodzili do zawodu. A pamiętam też nauczycieli, którzy absolutnie tego nie robili. Nie wiem z jakiego powodu. Też mam gorsze dni w pracy i też jakby rozumiem to zupełnie, ale wydaje mi się, że w takim jakby ogólnym rozrachunku trafiam na dobrych nauczycieli.
A czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że nauczycielskie dzieci mają w życiu trudniej od dzieci rodziców, którzy wykonują inne zawody?
Nie, nie zgadzam się z tym. Bo w ogóle wydaje mi się, że ja nie miałam takiego problemu i też mam kilka koleżanek, których rodzice są nauczycielami. I tylko jedna mówi, że cały czas było jej głupio, bo jej mama jest taką nauczycielką chemii w małym mieście i jest bardzo surowa.
Oj.
Jest bardzo surową nauczycielką chemii. I jak właśnie ta moja koleżanka chodziła na imprezy jakieś, czy właśnie gdzieś tam ze znajomymi, no to niekiedy słyszała, że tam jakieś zdanie na temat swojej mamy, że tam komuś wstawiła taką cenę, no i co tam jakiś uczeń o niej myśli. No i to było takie, myślę, że dla niej dość traumatyczne i dołujące. Ale ja nie mam czegoś takiego. To było nawet wręcz takie... Może posiadanie rodzica, który jest nauczycielem, też w pewien sposób ułatwia samą naukę i chodzenie do szkoły, bo przecież nauczyciel też rozumie, że inny nauczyciel może mieć jakąś trudność, albo dziecko może mieć jakąś wyjątkową trudność z jakimś przedmiotem, bo przecież z własnej jakby działki wie, że są dzieci, które mają z czymś problem.
No tak, ale ciebie chyba twoja mama nie uczyła, dobrze rozumiem?
Nie. Nie, moja mama uczyła klasy 1-3, ja byłam na tym samym korytarzu, ale jakby drzwi obok.
No dobrze, ale to w szkole nie uczyła. A czy to nie jest tak, że nauczyciele często zakładają, że jak dziecko przychodzi do szkoły, to już wie, jak się uczyć, więc po prostu mówią, nauczcie się odtąd dotąd. I czy to nie jest tak, że jak się ma nauczyciela, rodzica, to ten rodzic, nauczyciel w domu może właśnie pokazać dziecku właśnie, jak się zabrać za to uczenie?
To tak, to faktycznie. To moja mama mi pokazywała dużo takich, nie wiem jak to się mówi, form uczenia się? Nie, sposobów
technik.
Uczenia się. Tak, technik, bo sama w różny sposób i nawet jakieś rzeczy, których ja w ogóle do mnie nie trafiały, jakieś śpiewanie albo właśnie sylabizowanie niektórych rzeczy. Moja mama się uczyła, kiedy ja byłam w podstawówce, moja mama się uczyła angielskiego i pamiętam, że się nawzajem odpytywałyśmy ze słówek i też pamiętam, jak moja mama się uczyła, w jaki sposób się uczyła. I ja to teraz po niej przejęłam i też się uczę w ten sposób islandzkiego i też mi to dobrze służy. Na przykład poprzez piosenki dla dzieci, albo właśnie poprzez pisanie zdań z różnymi końcówkami, żeby ćwiczyć sobie słówka. I faktycznie wiele takich sztuczek, powiedzmy, moja mama mnie nauczyła. I na pewno więcej rozumiała, że kiedy miałam z czymś trudność i mogła trochę pomyśleć jak nauczyciel i może trochę mniej się martwić tym, że jej dziecko czegoś nie rozumie. Wydaje mi się, że w ogóle rodzice dzieci mają trochę, teraz jak już sama mam na przykład znajomych, którzy mają dzieci i widzą, że na przykład te dzieci troszeczkę odstają wiedzą, nie wiem, w przedszkolu albo właśnie we wczesnej podstawówce i oni są trochę przerażeni tym, że a może moje dziecko wcale nie jest takie bystre, jak mi się wydawało. A może moje dziecko wcale nie ma talentu w tym, w czym ja bym chciał, żeby miało talent. I właśnie wydaje mi się, że dzieci nauczycieli mają o tyle łatwiej, że ci rodzice rozumieją, że każde dziecko ma swój w ogóle własny charakter i własną wiedzę, którą pogłębia.
Ostatnio mnie taki jeden rodzic zapytał, czy jego dziecko jest głupie.
I co powiedziałeś?
No powiedziałem, że nie, ale miałem na końcu języka, że chyba bardziej to pan jest głupi, bo jak można...
O, no może.
Jak
dobrze, że nie powiedziałeś.
No dobrze, że nie powiedziałem, ale teraz jak słucha, to może już to nie przyjdzie. Czasami,
pozdrawiamy tatę.
Ale ja też, słuchajcie, się czułam głupia cały czas.
No,
w sensie ja się cały czas jako dziecko właśnie, jako dziecko, może jako dziecko nie, ale im byłam starsza, tym byłam głupsza, ponieważ mnie dzieliły, moje szkoły dzieliła dość spora przepaść, jeśli chodzi o gimnazjum i liceum. Liceum miałam takie, wiecie, bardzo renomowane i takie z wysokim poziomem, które właśnie bardzo chciało udowodnić, że ten poziom tam nadal funkcjonuje. A gimnazjum miałam to takie właśnie, wiecie, wyluzowane, z tymi kartami pracy, tam jak właśnie czegoś nie zdążyło zrobić. W ogóle miałam w tym gimnazjum chyba z 4 razy podczas 3 lat zmieniały mi się nauczycielki od chemii, przez co ja wiedzę z chemii po gimnazjum miałam absolutnie zerową. Natomiast gdy poszłam do liceum, to już tam ta wiedza była wymagana, więc ja byłam już na przegranej pozycji i pamiętam, że bardzo dużo czasu musiałam poświęcić na to, żeby się dodatkowo tego uczyć i nadrabiać. I właśnie wtedy to był ten pierwszy moment, kiedy nauczyciel nie wyciągnął do mnie ręki i nie powiedział: dobra, jesteś w pierwszej klasie, rozumiem, że możesz mieć przeskok z jednej szkoły na drugą. To jest materiał, który musisz nadrobić, albo nie wiem, przerób sobie te i te rozdziały z tej i tej książki, cokolwiek. Nie usłyszałam wtedy niczego takiego, tylko bardziej właśnie to, że teraz się okaże, kto ma braki. I ja byłam właśnie tą osobą z tymi brakami i to nie do końca chyba mnie zmotywowało. To bardziej mnie dobiło, że taka duża przepaść jest pomiędzy moimi szkołami. No i później te braki z tego gimnazjum, słuchajcie, towarzyszyły mi aż na studiach. I to była dla mnie dość traumatyczna historia, bo jednak to takie wytykanie, że ktoś czegoś nie potrafi, jest, wydaje mi się, że trochę, nie wiem, czy ludzie się chcą poczuć lepsi od innych, że tak robią, nie wiem. Wydaje mi się, że dopóki człowiek nie zatraci swojej ciekawości i po prostu swoich takich potrzeb, żeby się czegoś dowiadywać, nawet jakichś prostych rzeczy, które go interesują, to nie można go nazwać głupim. Po prostu każdy człowiek musi znaleźć sobie taką sferę, w której go interesuje i dobudowywać klocki dookoła tego. Więc to chyba nie jest głupota, jeśli się ma jakieś braki w wiedzy, o ile chce się je nadrabiać i jest się ciekawym świata.
Ale wiesz co, bo ja cię słucham i we mnie się burzy, bo osoba, która jest niezwykle kreatywna, który ma taki flow językowy, że po prostu mówi przez pół godziny, nie wrzucając nawet kawałka i tak dalej, zasób słownictwa, wykorzystanie technologii też, bo przecież masz to na bieżąco i używasz tego. I ty mówisz o tym, że właśnie będąc w szkole miałaś osobie przekonanie, że jesteś głupia. Dla mnie to jest przerażające jako taka klęska szkoły, tak?
Ale wiesz co, też wydaje mi się, że po prostu nie mówi się o tym w szkole i to jest może, tego brakuje w polskiej szkole, to jest, przynajmniej ja bym marzyła, żeby to się zmieniło, że ludzie nie dopuszczają do siebie myśli, że jedni są uzdolnieni w innym kierunku niż inni ludzie, tak? Ja na przykład mam super rozwiniętą prawą półkulę i ta kreatywność po prostu aż buzuje we mnie i mogę wymyślać super historie i mam, powiedzmy, płynność w opowiadaniu ich. Natomiast moja lewa półkula jest absolutnie do dupy, no i po prostu musiałam z tym pogodzić. Mam beznadziejną pamięć, nie potrafię logicznie w ogóle myśleć. Słuchajcie, jak moja mama rozwiązuje z dziećmi sudoku na przykład, tam nie wiem, w 3 klasie podstawówki. Jak ja widzę sudoku, to jestem cała spocona, bo w ogóle jak ja zaczynam myśleć o jakiejś liczbie, to mi się w ogóle przestaje pamiętać poprzednią. W ogóle to mi się jakoś nie, jestem z matematyki, z liczb w ogóle, nawet pamięć krótkotrwałą mam fatalną. Więc wszystkie takie, wiecie, przepisywanie z tablicy, absolutnie w ogóle jest aż mi wstyd, jak czasem ktoś mi na przykład, nie wiem, dyktuje przepis, pracuję w kuchni, ktoś mi dyktuje przepis i ja muszę sobie go, wiecie, spisać i po prostu aż mi głupio, że ja niektórych rzeczy nie pamiętam, co ktoś do mnie powiedział. Natomiast tę drugą półkulę, tę prawą i tę taką projektowość, powiedzmy, i umiejętność mówienia, tworzenia historii, mam bardzo dobrze rozwiniętą, bo zawsze mnie zachęcano do czytania książek. Moja mama, wiecie, nie ciągnęła mnie za warkocze siłą, żebym siedziała i się uczyła fizyki, żebym została fizykiem, tylko raczej mówiła: idź na dziennikarstwo, zrób coś, użytek z tego, jesteś dobra w tym i w tym. Jakby zawsze mi potrafiła wskazać, co mi świetnie idzie. I ja oczywiście, będąc jeszcze młodsza, to oczywiście burzyłam się tym, że ja nie pójdę na dziennikarstwo, no bo ja muszę tutaj, wiecie, misję jakąś na Marsa wymyślać i jakieś tam bakterie badać, więc poszłam na mikrobiologię, ale moja mama zawsze dawała mi wolne pole w ogóle do tego, żebym jakby plądrowała, w jakim kierunku mnie moja ciekawość zaprowadzi.
Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym, żebyś mi powiedziała, nam wytłumaczyła, bo się nad tym zastanawialiśmy, chociaż w sumie to też chyba, Marcin, powinniśmy mieć w głowie taką odpowiedź, ale może ty nam powiesz to lepiej. Dlaczego podcast, a nie kanał na YouTubie?
Właśnie dlatego, że tam jest za wysoki w ogóle próg wejścia dla mnie. Ja nie potrafię, to jest już za duże w ogóle połączenie technologii. Trzeba mieć dobrą jakość nagrania, trzeba mieć dobrą jakość audio. Trzeba to potrafić zmontować. Ja w ogóle to jest dla mnie, nie chciałabym się w ogóle za to brać, bo za dużo by mnie to kosztowało też czasowo. Za dużą wiedzę trzeba od razu na samym początku posiąść, czyli właśnie tę obróbkę tych filmików, składanie tego, wrzucanie, to by było bardzo pracochłonne, ja nie mam na to czasu. Natomiast nagrywanie podcastów to też nie jest tak, jeszcze poprzednio któryś z was powiedział, że ja siadam i gadam przez na przykład 40 minut czy coś takiego. To nie jest tak, że ja siadam i gadam, tylko ja to muszę najpierw spisać, bo gdybym ja, wiecie, gadała co mi tam ślina na język przyniesie, to bym w ogóle 15 różnych historii w jeden odcinek wplatała, jakichś zupełnie niepowiązanych ze sobą. Także ja muszę sobie to spisać. A na YouTubie sądzę, że mniejszą bym miała tę możliwość właśnie uporządkowania sobie swoich myśli, albo wyglądałoby to może jakoś nienaturalnie.
Jeszcze z Reykjavikiem nie rozmawialiśmy, więc to był nasz pierwszy raz.
Z Oslo kiedyś rozmawialiśmy.
No to jeszcze wyżej na północ, no.
No.
Więc co byś życzyła wszystkim nauczycielskim dzieciom w Polsce?
Żeby były dla siebie bardziej wyrozumiałe i dla swoich rodziców, nauczycieli też.
O właśnie, to ja też to przyjmuję, bo też jestem nauczycielskim dzieckiem. Dziękuję ci.
Bo do wszystkiego były podręczniki i do fizyki, i do matematyki, a nie było nigdy jeszcze w czasach naszych rodziców takiego super podręcznika grubaśnego, jak być rodzicem bliskości, przyszłości, technologicznym i w ogóle. Także zrobili dobrą robotę.
Jak słuchać nastolatków, żeby nas słuchały.
Tak, dokładnie.
Jak rozmawiać, żeby nas słuchały. Tak.
No, także tego wszystkim życzę.
No i przelecieliśmy z Reykjaviku. W rodzinnym gronie pozostajemy w dalszym ciągu. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o tym, że te przedbożonarodzeniowe dugatki są w rodzinnym gronie. Spędzamy święta tak, jak się należy je spędzać.
Tak. Czy coś tam zapadło ci w pamięci w rozmowie z panią Okuniewską juniorką?
Wiesz co, w ogóle kiedy powstawał pomysł na ten odcinek, ten odcinek jest trochę taką odpowiedzią też na moje wewnętrzne wyrzuty sumienia związane z własnymi dziećmi, bo to często ludzie mówią, że no, bo ty nie masz czasu dla tych swoich dzieci i tak dalej. Ja sobie zawsze myślę o tym, że kiedy poznaję te różne nowe właśnie techniki uczenia się i tak dalej, że staram się zawsze też tym dzieciom swoim własnym to przekazać. I tutaj to też wyszło, że w przypadku Asi też bardzo fajnie to zadziałało, że ona jednak dzięki temu, że mama jest nauczycielką, no jest po prostu profesjonalistką w tym, co robi, to jednak przekazała jej te umiejętności, które naprawdę mam nadzieję, że w dzisiejszym życiu będą coraz bardziej ważne, że nie do końca ta wiedza jest taka hiperpotrzebna i ważna, ale umiejętności, te, które sprzyjają uczeniu się, są bardzo potrzebne. Tutaj bardzo Asia zwracała uwagę na kreatywność, na tą dysrupcję, czyli ten moment, w którym potrafimy wymyślić coś, co nie idzie z prądem i z flowem tego wszystkiego, co wokół nas, tylko czasami pójdzie w poprzek. I cieszę się, że to jest takie moje uspokojenie mojego własnego sumienia też, że może nie jest tak źle jednak z tym, że człowiek ma te własne dzieci i one nie są aż tak zaniedbane, jakby się wydawało.
A teraz przed nami dzieci, w tym nasze prywatne z kolegą Marcinem, a pojawią się też tam między innymi, ale też pojawią się dzieci gości, którzy już...
To znaczy, my nie mamy dzieci, też... ty nie masz ze mną dzieci, prawda? Tylko nasze prywatne rodzinnie, że tak powiem.
Tak na boku, jak mamy jeszcze.
Tak,
poza
właśnie, tak. To jest takich zwykłych rodzin.
Bo nasze dzieci, my mamy dzieci, mamy.
Mamy żony.
To jest nasze teraz 52 dziecko teraz chyba. Oj, dobra, jeszcze raz. Więc nagrywamy 52 dziecko,
robimy
chciałem powiedzieć.
52 dziecko. O matko. Dobrze.
To co, to w takim razie w tym wesołym i trochę przaśnym, żeby nie powiedzieć zaprzaśnym nastroju, zapraszamy was na kilka uroczych, naprawdę uroczych opowiadań różnego rodzaju wspominek dziecięcych. Zobaczycie, najmłodszy chyba ma 4 lata, najstarsze boję
chyba
się
zapytać. Chyba starsze od nas.
Chyba tak, więc zaczynamy drugą część rodzinnych edugadek. Bardzo prosimy, voilà.
Nazywam się Anna Albrecht i jestem dzieckiem nauczycielskim, ale wcale z tego powodu nie byłam i nie jestem nieszczęśliwa. Myślę, że dzięki temu, że rodzice byli nauczycielami, nauka, edukacja były dla mnie bardzo ważne. To dzięki nim czytanie prasy i książek było chlebem powszednim, a wyjazd do teatru wielkim wydarzeniem i wielkim świętem, ponieważ pochodzę z małej miejscowości. Rodzice nigdy nie musieli zaganiać mnie do lekcji. Ufali mi i wiedzieli, że uczę się na miarę swoich możliwości. Minusów nie pamiętam. Nigdy nie byłam jakoś piętnowana z tego powodu, że rodzice pracują w jednej szkole.
Nazywam się Janek i mam 13 lat. Przede wszystkim to chyba to, że mam to, co inni nie mają, że jak nie wiem czegoś, to jest mi znacznie łatwiej się zapytać nauczyciela, niż musiałbym na przykład pisać maila albo czekać do szkoły, aż znajdę. Są takie momenty, w których po prostu takie pytania do mnie padają, że czy jest, masz jakieś fory, a ja mówię, no nie powinno tak być, bo to jest po prostu nie fair, no, nie, przecież nie chodzi o w nauce o to, żeby ktoś miał lepiej, tylko chodzi o to, żeby po prostu się nauczyć, tak, a nie żeby był cały czas wyścig o tym, kto ma lepiej.
Nazywam się Emilia Kowalska i jestem córką Marleny Kowalskiej, polonistki. Co jest fajnego w zawodzie nauczyciela? Na pewno dynamika. Kontakt z dziećmi czy młodzieżą odmładza ducha, rodzice są zdecydowanie bardziej świadomi, jak wygląda świat młodych, co jest w modzie, co nie jest. Jednak wiele rzeczy chciałabym zmienić. Co? Zdecydowanie nastawienie dzieci i rodziców do nauczycieli. Praca? Słabo płatna, odpowiedzialność? Ogromna. Nauczyciel często nie tylko uczy formułek czy regułek, ale także wychowuje, a stresu przy tym co niemiara. Problemy w szkole przynosi do domu. Spędza długie godziny na sprawdzaniu kartkówek, klasówek, kserówek.
Nazywam się Maciej, mam 13 lat. Moja mama uczy wszystkiego, zwłaszcza informatyki i wczesnej edukacji i trochę matematyki. W sumie nie jest źle być dzieckiem nauczyciela. Ma się tego nauczyciela, który jest rodzicem do dyspozycji cały czas, można się o wszystko zapytać. Ale to też nie jest tak, że jak się ma właśnie rodzica jako nauczyciela, to ten rodzic będzie ci dawał odpowiedzi na kartkówki na przykład, albo na cokolwiek.
Chodzę do 5 klasy. Moi rodzice uczą języka angielskiego. Jest to czasami bardzo fajne, bo jak robię zadanie albo się uczę do kartkówki lub sprawdzianu, to mogą pomóc i jest dużo łatwiej. Jednak to też jest czasami trochę męczące, no bo zawsze oczywiście też bardziej nalegają na to, żeby się więcej uczyć, przygotować, trochę więcej dowiedzieć. Ale też bywa całkiem spoko później, jak dzięki temu mam lepszą ocenę. No, lubię to nawet.
Jestem synem Ewy Drobek, a obecnie chodzę do klasy maturalnej. O byciu synem nauczycielki powiem tylko tyle, że jest to coś naprawdę wyjątkowego, choć jednocześnie trochę wymagającego, gdyż bardzo wcześnie w życiu trzeba nauczyć się dość dużej samodzielności. A to dlatego, że mama jako świetny nauczyciel poświęca zarówno wiele swojego czasu na dom, jak i na swoich uczniów oraz na liczne projekty, które wymyśla i później realizuje.
Cześć, mam na imię Tymek Zawrot, mam 10 lat i chodzę do 5 klasy. Moja mama uczy języka niemieckiego i grafiki komputerowej w szkole średniej. Fajnie być dzieckiem nauczycielki, ponieważ mogę jeździć na wycieczki z młodzieżą z ekonomika. Co tam jeszcze? Fajnie się uczę niemieckiego, na przykład z Quizleta. Mam też na swoje konto. Niefajne jest to, że mama ciągle goni mnie do nauki niemieckiego. Mama ma też dla mnie trochę mało czasu.
Dzień dobry, jestem Seweryn i mam 7 lat, nauczyciel. Na przykład jak będę miał problemy z chemią, bo mój tata jest chemikiem, to może mi podpowiedzieć jakieś tam rzeczy. I to tyle.
Na pewno mama nauczycielka to skarbnica wiedzy, taka chodząca encyklopedia. W szkole, szczególnie na początku, jak matka nauczycielka uczy w twojej szkole, na początku, jak jesteś w początkowych klasach, to jest fajnie. Ale później to jest masakra. Z chłopakami ty się całować nie możesz, ani żadnych liścików, żadne romansy, absolutnie, bo to przecież no nie można, bo mama wszystko będzie wiedzieć. Na wagary to już zapomnij, chodzić nie możesz. Chociaż szczerze powiedziawszy, tak chodziłam. Nie wiem. Bycie córką nauczycielki jest super. Na pewno nie zamieniłabym mojej mamy nauczycielki na nikogo innego.
Mama jest najcenniejszym skarbem i wasze mamy też są najcenniejsze, no bo co to by było za życie bez mamy i taty? Trzeba mieć jakichś rodziców.
To się i dzisiaj mam 4 lata.
Co mama robi w szkole?
Uczy polskiego, że trzeba uczyć i to wcale nie jest łatwe.
No pięknie, to była naprawdę fantastyczna rozmowa. Marcin, twoje dziecko, bo ty masz 2 dzieci, prawda?
Tak, tak.
Ale tam jedno wystąpiło.
Tak, Natalka.
Natalka, u mnie też wystąpił Janek, drugie się jakby jest w takim wieku, w którym nie wypada. A teraz jeszcze jako też dziecko, a ty, twoi rodzice nie są nauczycielami?
Nie.
No właśnie, no bo ja też miałem taką ochotę się też dograć, bo moja 2 rodzica, jest tata Władysław, mama Jadwiga, jak królewska para, też mnie wychowywali w zasadzie w budynku szkoły, ale stwierdziłem, że już tyle mnie jest tutaj, że tam sobie spokój. Ale mamusie i tatusie bardzo pozdrawiam, bo wtedy, kiedy będziemy słuchać wszyscy tego odcinka, to akurat będę u nich.
Dla mnie niesamowite jest to, że mamy taki duży przekrój tych nauczycielskich dzieci,
prawda?
Bo faktycznie 4, 6 lat, 10 lat, 11 lat, no i później te 20-kilkulatki i maturzyści i naprawdę już osoby, które mają własne dzieci i mówią o tych nauczycielskich babciach też, co w ogóle już jest podobno hitem, więc tu poczekajcie na kolejny odcinek o babciach nauczycielkach.
To chyba
żegnamy się.
Tak, to chyba żegnamy się. Życzymy wszystkim tobie też, Marcin, najlepszego w tym świątecznym czasie, żeby było spokojnie i żeby było normalnie i żeby było mało nerwowo i żeby tak, żebyśmy się właśnie tak skupili wokół tych, którzy są dla nas najbliżsi i mieli czas na pomyślenie i posłuchanie muzyki i poczytanie książek i nie myślenie o naszej cudownej pracy. To co? Jingle bells to you.
I happy Christmas.
Wszystkiego dobrego, Marcin, na razie.
Pa, pa.
To pożegnaj się ładnie.
Pa! Panie Bogu, jestem... Pan też bardzo cenny, bardzo.